pomorzanie polskiej niepodległości.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. On i ona, Apolonia i Roman Ogryczakowie. Połączyła ich miłość do działalności społecznej, praca na rzecz Polaków mieszkających w wolnym mieście Gdańsku, ale także wspólny biznes, sklep kolonialny. Wybrałam się na Stare Przedmieście, aby spotkać się z historyczką, gdańską przewodniczką, koordynatorką Akademii Gdańska, czyli cyklu wykładów o historii Gdańska. Ulica Żabi Kruk, a ze mną Dominika Ikonnikow. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Żabi Kruk, to tu właśnie się gdzieś mieścił sklep kolonialny, słynny sklep kolonialny państwa Ogryczaków.
Tak, dokładnie jesteśmy niedaleko tego miejsca. Była to kamienica dokładnie o numerze 5, Żabi Kruk 5. Numer telefonu 28232. W związku z tym mamy bardzo dokładne dane nawet na ten temat. Dzisiaj oczywiście już po kamienicy nie ma śladu.
Jesteśmy przy kościele, który na pewno istniał w tamtych czasach.
Tak, oczywiście. Kościół Piotra i Pawła niewątpliwie był miejscem, które wielokrotnie mijała zarówno Apolonia, jak i Roman Ogryczakowie. Należy pamiętać, że pierwotnym miejscem im zamieszkania było Dolne Miasto. W związku z tym, kiedy już nieco zamożniejsi kupili właśnie kamienicę na Żabim Kruku 5, z pewnością wielokrotnie to miejsce mijali, z pewnością się przy nim zatrzymywali, być może nawet dumali nad tym, jak wielkie miał znaczenie dla tej części miasta.
Jesteśmy w miejscu, w którym oni mieszkali, ale w ogóle powiedzmy, skąd oni się wzięli w Gdańsku, bo to nie są rodowici gdańszczanie.
Ależ nie. Dzieliło ich zaledwie 2 lata w dacie urodzenia. Apolonia urodziła się w 1875, Roman 2 lata wcześniej. Ale tak się złożyło, że oboje przybyli do Gdańska z Wielkopolski. Roman troszeczkę wcześniej, Apolonia troszeczkę później. Zatrzymywały ją sprawy zawodowe związane z Berlinem, gdzie przez chwilę przebywała. I kiedy oboje odnaleźli się tutaj właśnie w Gdańsku, poznali się w jednym z towarzystw działających na rzecz Polonii Gdańskiej i tak rozpoczęła się ich miłość. Data ich ślubu jest tutaj różnie podawana, w każdym razie możemy przyjąć, że były to po prostu pierwsze lata 1900 roku.
Kim byli z zawodu?
No cóż, Roman rozpoczął swoją karierę w zawodzie stolarza. Miał właśnie na Dolnym Mieście mały zakład stolarski. Jednakże nie funkcjonował on wedle różnych przypowieści dość aktywnie, dość dobrze. Natomiast kiedy ożenił się z Apolonią, ona z właściwą sobie werwą natychmiast wsparła go w prowadzeniu tego warsztatu. Mało tego, założyła malutki sklepik, który wkrótce zaczął przynosić dochody. Także i zakład dzięki temu się wzmocnił, bo sprzedawano przy nim również to, co robił Roman.
Dlaczego bardziej opłacało się zajmować się handlem niż stolarką w Wolnym Mieście Gdańsku? Zapytałam o to doktora Jana Daniluka.
Oczywiście to zależało od lokalizacji sklepu, jak i pewnej obrotności danego przedsiębiorcy. Sklepy kolonialne były pewnymi, może nie elitarnymi, ale jednak przedsiębiorstwami, które oferowały lepszej jakości towary, a więc droższe. Więc były to sklepy, które zazwyczaj miały większą marżę, a więc można zgadywać, że jednak były to przedsiębiorstwa przynoszące z zasady większy zysk za relatywnie chyba nieco lżejszą pracę, jednak wprowadzenie sklepu, a nie ciężka rzemieślnicza praca.
Jakie były warunki działalności takiego małego biznesu w Wolnym Mieście Gdańsku?
Opowieść o tym, jak działało się przedsiębiorcom polskim, szczególnie handlarzom, sklepikarzom w Wolnym Mieście Gdańsku, należy jakby rozgraniczyć, podzielić na 2 aspekty. Pierwszy to jest aspekt ogólnogdański ekonomii Wolnego Miasta Gdańska. Ten sztuczny twór, to quasi-państwo, nie było w ogóle samodzielne gospodarczo. Było uzależnione od pomocy finansowej metropolii, w tym momencie głównie Berlina. Było w obszarze celnym Polski, a warunki prowadzenia biznesu były uwarunkowane tym, co się działo w kontaktach między Gdańskiem a Warszawą. I były więc to warunki trudne, naznaczone wieloma problemami, wahaniem się waluty, jej mocą, spekulacjami, inflacją, hiperinflacją, szczególnie na początku lat 20. To wszystko powodowało, że prowadzenie handlu było dużym wyzwaniem. A drugi aspekt to szeroko pojęty aspekt polityczny. Polskich przedsiębiorców, a szczególnie handlarzy, była naprawdę garstka, ton życia publicznego społeczności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku nadawali przedstawiciele wolnych zawodów, nauczyciele, lekarze, także duchowni częściowo, a w swej masie chyba najbardziej kolejarze i pocztowcy. Polaków, przedsiębiorców, którzy prowadzili własny biznes, dysponowali pewną nadwyżką pieniędzy, zatrudniali Polaków, było naprawdę niewielu. Praktycznie nie było fabrykantów. To byli pojedynczy przedsiębiorcy, restauratorzy i właśnie handlarze, na przykład ludzie, którzy prowadzili sklepy kolonialne. Z tego też powodu wynika, że ta garstka Polaków, handlarzy, no ginęła w masie gdańskich, niemieckojęzycznych konkurentów. Dla przykładu, pod koniec lat 20. na ponad 400 sklepów kolonialnych w Gdańsku zaledwie 2 były w rękach polskich. Wprawdzie 10 lat później, w przededniu wybuchu II wojny światowej, polskich sklepów kolonialnych było co najmniej 11, ale też wszystkich sklepów kolonialnych już ponad 600. To pokazuje, że polskich handlarzy praktycznie nie było widać. Oni musieli zarówno walczyć o to, aby Polacy u nich kupowali, słynna akcja swój do swego, ale też musieli być konkurencyjni. Nie mogli się tylko wyłącznie zamykać na klienta polskiego, a więc na przykład same nazwy sklepów też musieli mieć raczej w języku na przykład niemieckim. No to był ten taki dualizm, kwestia pewnej solidarności, solidaryzmu narodowego w Gdańsku nie wystarczała. A szczególnie pod koniec 30., kiedy wzmogły się szykany, ataki bojówek na to, aby utrzymać te sklepy. Było to naprawdę bardzo trudne.
Masło, wędliny, drób, owoce pierwszorzędnej jakości oraz wszelką żywność dobrze i tanio kupisz tylko w sklepie Apolonii Ogryczak. Gdańsk, Pogenfull 5.
Tak mogłaby brzmieć reklama sklepu kolonialnego Ogryczaków. Słowa, które przed chwilą Państwo usłyszeli, pochodzą z przedwojennego przewodnika, a zacytowała je Gabriela Danielewicz, dokumentalistka dziejów Polonii Gdańskiej. Wróćmy do opowieści doktora Jana Daniluka o gdańskich sklepach sprzed prawie 100 lat.
W takim dużym uproszczeniu sklep kolonialny tamten w okresie międzywojennym można byłoby dziś porównać do dobrej jakości delikatesów sprzedających takie produkty, które nie były łatwo dostępne czy wszędzie dostępne. Kawę, kakao, dobrej jakości przyprawy, czasem owoce także egzotyczne, a więc bardzo dobrze zaopatrzone delikatesy, gdzie te produkty spożywcze były lepszej jakości lub były tymi nieco rzadszymi.
A gdzie kupowano takie zwykłe rzeczy, typu masło, chleb, ryby, mięso?
Dziś, szczególnie być może młodszych słuchaczy, może to trochę zaskoczyć, ale w okresie międzywojennym to przede wszystkim rynki i targi. One odbywały się zarówno w hali targowej w Gdańsku Śródmieściu, na placach, na targach, okoliczna ludność, na przykład Kaszubska przyjeżdżała regularnie, odbywały się targi. Można było kupić świeżą rybę, warzywa, jajka, nabiał. Także to był główne miejsce, gdzie gospodynie zaopatrywały domostwa w te produkty pierwszej potrzeby, produkty spożywcze.
Czy płacono podatki? Jakie były warunki działalności takiego sklepu? Czy wynajmowano te lokale, czy też były ich własnymi lokalami tych właścicieli sklepów kolonialnych?
To oczywiście zależało od zasobności portfela, możliwości finansowych. Oczywiście osoby, które posiadały własny lokal i mogły w nim urządzić taki sklep kolonialny, były na tej uprzywilejowanej pozycji. I faktycznie spora część osób prowadzących taki interes, w ogóle decydujące się na taki krok, praktycznie posiadała, była właścicielami tych lokali. To był tak naprawdę, z tego co ja się zorientuję, jednak pewien wymóg, to znaczy posiadanie lokalu, aby nie płacić za wynajem. Bardzo często, szczególnie na początku lat 20., część polskich przedsiębiorców, inwestorów na przykład z Pomorza, czy to ze Starogardu, czy z Torunia, czasem z Łodzi nawet, przyjeżdżali i wykupywali sklepy, zachowując na przykład szyldy czy nazwy sklepów niemieckich, tylko domalowując informację, że inhaber, czyli właściciel, już jest ktoś inny, jest polski. Chodziło o zachowanie ciągłości pewnej tradycji miejsca i w takich warunkach prowadzili interesy. Oczywiście płacono podatki, przy czym w latach 30., czyli w momencie, kiedy te stosunki się zaostrzyły, one nigdy nie były idealne, te polsko-gdańskie stosunki, ale w latach 30. wyraźnie one uległy zaostrzeniu, szczególnie pod koniec. Nasiliły się szykany, utrudnienia, zarówno takiej strony formalno-prawnej, polegającej na wydawaniu zezwoleń na prowadzenie handlu, kontrole administracyjne, wyszukiwanie pretekstów, aby utrudnić, nałożyć karę, mandaty, bądź też z drugiej strony po prostu ataki, nawet fizyczne ataki na sklepikarzy, niszczenie witryn przez bojówki nazistowskie. Także to oczywiście niestety była też codzienność prowadzenia takiego małego biznesu przez polskich przedsiębiorców, szczególnie pod koniec istnienia Wolnego Miasta.
A czy takie same problemy mieli żydowscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w Wolnym Mieście Gdańsku?
Tak, to znaczy tu trzeba pamiętać, że w okresie lat 20., szczególnie na początku, ta fluktuacja z wymiany kadr była duża i ona dotyczyła także żydowskich właścicieli. Gdańszczanie, Niemcy wyznania mojżeszowego, którzy nie pogodzili się z nową sytuacją, wyjeżdżali z Gdańska i sklepy wykupywali, na przykład polscy Żydzi, czy to w Gdańsku, czy to w Sopocie, zakładali własne sklepy. Tak jak wspomniałem, te stosunki nie tylko polsko-gdańskie, ale także między żydowskimi właścicielami a gdańszczanami też nigdy nie układały się idealnie, chociaż w dużym uproszczeniu te lata 20. to jest jednak pewien okres spokoju, prosperity, może w innej skali, ale praktycznie największe i najważniejsze domy handlowe, takie z prawdziwego zdarzenia, były w rękach żydowskich, a dokładnie rzecz mówiąc, no, w pełni zasymilowanych gdańszczan, Niemców, wyznania mojżeszowego. W latach 30. te ataki w pierwszej kolejności były wymierzone w sklepikarzy żydowskich, nieco później w innej skali w polskich, ale tak, była to też pewna wspólnota pewnych problemów czy warunków, w jakich przyszło prowadzić interesy handlowcom, czy to żydowskim, czy to polskim.
Właścicieli sklepu kolonialnego przy ulicy Żabi Kruk, Apolonię Ogryczakową z domu Tomaszewską i Romana Ogryczaka poza biznesem połączyła także działalność społeczna, mówi Dominika Ikonnikow.
Roman, jakbyśmy to dzisiaj ładnie powiedzieli, był niewątpliwie aktywistą społecznym, działaczem społecznym. On bardzo szybko i mocno zaangażował się tutaj we wszelkiego rodzaju działalność związaną właśnie z Polonią w Gdańsku. Można by długo wymieniać, w ilu organizacjach działał i czego tak naprawdę się imał w tym swoim społecznikostwie. Myślę, że dość starczy, jeśli powiemy, że początkowo rozpoczynał swoje działania w Naczelnej Radzie Ludowej, działał później w stworzonej po I wojnie światowej gminie polskiej, zresztą nawet był jej prezesem w latach 1935-37. Dodatkowo bardzo aktywnie uczestniczył w życiu chóru Stanisława Moniuszki, był również współzałożycielem Ligi Katolickiej, a jeśli by tego jeszcze było mało, to także udzielał się w towarzystwie śpiewaczym Lutnia, był jednym z członków zarządu.
Prawdopodobnie Apolonia i Roman poznali się w towarzystwie śpiewaczym Lutnia. Mieli wówczas około 30 lat. Ona była 2 lata młodsza od niego. Była sierotą. Pewien czas spędziła w Berlinie, gdzie uczyła się sztuki kulinarnej. W wieku 28 lat przyjechała do Gdańska, gdzie od początku swego pobytu zaczęła udzielać się w organizacjach polonijnych.
No, można powiedzieć, że oni się znakomicie odnaleźli w życiu. Być może to też była recepta ich udanego związku. Nie tylko w działalności gospodarczej, ale ona również od początku po przybyciu do Gdańska właśnie z Berlina zaangażowała się bardzo mocno tutaj w to życie społeczne. Chociażby nawet Towarzystwo Śpiewacze Lutnia, Apolonia była tam jedną z aktywnych uczestniczek tych spotkań, ale też trzeba wspomnieć o bardzo ważnej organizacji, szczególnie tutaj dla kobiet w Gdańsku i zresztą tutaj w ogóle w Pomorskiem, ponieważ ona była jedną z założycielek tak zwanego Towarzystwa Polek. To była taka grupa, towarzystwo, organizacja non-profit założona w 1908 roku i ona skupiała tutaj aktywne osoby, głównie kobiety, które działały na rzecz innych kobiet, próbując niejako zainteresować je, nie może nie tyle pracą zawodową, ale takim wejściem na niwę społeczną, wyjściem do miasta, działalnością kulturalną. Niezwykle ważna organizacja i działająca zresztą bardzo prężnie. Dodatkowo była również założycielką i organizowała życie tak zwanego Towarzystwa Sług Polskich Świętej Zyty. To było coś jakby stowarzyszenie polskich służących, które głównie wykonywały pracę w niemieckich mieszkaniach i taką ideą fix Apolonii było, aby zrzeszać się w tej organizacji, pomagać im, de facto je uświadamiać o polskiej kulturze, historii, ale jednocześnie, jak wspominały też uczestniczki takich spotkań, były to też rozmowy typu plotki, śmiechy, wzajemne zabawy, nieco takie luźne, towarzyskie, wspólne ciasta, kawy, więc można powiedzieć, że tak naprawdę wprowadzała w życie tych dziewczyn taki akcent niezwykle wesoły, radosny, może nawet rodzinny, ponieważ niektóre wspominały, że była dla nich jak matka i wszystkich traktowała tak samo, bez wyjątku, z wyjątkową życzliwością, z wielką serdecznością, nie wywyższając się ani w żaden sposób nie dając im do zrozumienia, że to ona tutaj dowodzi, co tak zresztą niewątpliwie było.
Gdańsk, tak jak teraz przyciąga wielu ofertami pracy, tak wtedy także był takim miejscem, gdzie można było dostać łatwiej pracę. I te służące z kaszubskich, z różnych wsi nadciągały, żeby tutaj po prostu dostać lepszą pracę, żeby pracować.
Tak, oczywiście. Tutaj Gdańsk jako ten ośrodek przemysłowy też dzięki stoczniom, tak jak faktycznie przyciągał te osoby szukające zarobku i takiej stabilizacji życiowej, ale tutaj na rzecz tych świeżo przybyłych, młodych dziewczyn, często zagubionych w tak dużym mieście portowym, gdzie czyhało na niewiele pokus, na ich rzecz działała z kolei polska misja dworcowa. Tutaj założycielką była Helena Żelewska, jednakże Apolonia bardzo aktywnie w tej polskiej misji dworcowej działała, zresztą nie tylko, bo również w Polskim Czerwonym Krzyżu, ale ta polska misja dworcowa to było coś w rodzaju dzisiejszej lastrady. Ona chroniła te dziewczyny tutaj, zaraz po przyjeździe, przed zakusami jakichś niecnych rzeźmieszków, przed zwabieniem ich często do domów publicznych. Starała się oferować im wikt, opierunek, jeśli była taka potrzeba, często pomagała wyrabiać nowe dokumenty, jeżeli poprzednie zostały skradzione. Było również specjalne schronisko, które funkcjonowało w prywatnym mieszkaniu przy Nowych Ogrodach, gdzie te dziewczyny mogły spędzić jakiś czas, próbując ponownie stanąć na nogi. A jak wychodzi z tego, później opiekę nad nimi, kiedy już próbowano i zresztą bardzo często znajdowano dla nich pracę w polskich domach, właśnie później pomagało im Towarzystwo Sług Polskich Świętej Zyty.
To działalność w czasie Wolnego Miasta Gdańska, czyli już po 1920 roku, a wcześniej chyba także Apolonia była zaangażowana społecznie.
Tak. Znaczy, z Romanem nie mieli dzieci, więc to niewątpliwie ułatwiało jej taką aktywność pozarodzinną, pozamałżeńską. Bardzo dużą część swoich dochodów przeznaczała na różnego rodzaju ochronki dla mniejszych dzieciaczków, dofinansowywała chóry na wsiach i miasteczkach wokół Gdańska, ale też w okresie I wojny światowej i też chwilę po niej przygotowywała paczki dla Polaków z Polski Centralnej, starała się pomagać polskim uchodźcom, a także wysyłała paczki z ubraniami i bielizną dla Polaków w okupowanych w tamtym czasie regionach Polski. Bardzo aktywnie pomagała jej w tamtym czasie Anna Grimsman, żona redaktora Gazety Polskiej, a także matka Zygmunta, który był asystentem na Poczcie Polskiej, i one taką pomoc organizowały i właściwie zbierały na to pieniądze podczas różnego rodzaju tak zwanych bazarków, takich spotkań z loteriami, gdzie sprzedawano różnego rodzaju fanty. Te fundusze zasilały później konto, z którego finansowano te paczki, ale oczywiście dokładały też swoje własne pieniążki.
Wspomniana już przeze mnie Gabriela Danielewicz, jedna ze współautorek książki Polki w Wolnym Mieście Gdańsku, przytacza słowa członkiń Towarzystwa Sług Polski Świętej Zyty. Z przyjemnością wspominam zebrania w Towarzystwie Świętej Zyty. Schodziłyśmy się tam gnane silną potrzebą uczestniczenia w zbiorowości Polski. Czułyśmy się pod skrzydłami pani Ogryczakowej jak w rodzinie i nie mogę zapomnieć jej szczerej troski o nasz los. Inna z pań dodaje. Na zebrania czekałyśmy niecierpliwie, chcąc znowu spotkać się w miłym gronie, rozmawiać po polsku, śpiewać, pożalić się i razem poweselić się. Niektóre członkinie przynosiły swoje ciasta i tak przy kawie z mlekiem schodził nam czas. Pani Ogryczakowa traktowała nas na równi, dla każdej miała życzliwe słowo i każda mogła liczyć na jej pomoc. Była to bardzo dobra i skromna osoba, chociaż była dość zamożna, nie wynosiła się ponad innych i ubierała bez pretensji. W mieszkaniu państwa Ogryczaków na zapleczu sklepu spotykali się polscy działacze i często zapadały tu ważne decyzje dla życia społecznego. Duże zaangażowanie w działalność społeczną charakteryzowało gdańską Polonię, podkreśla dr Jan Daniluk.
Chociaż najwięcej tych działaczy to byli duchowni, nauczyciele, lekarze, prawnicy, celnicy, pocztowcy, kolejarze, to jednak nie można zapomnieć, że w tej masie bardzo aktywnej społeczności polskiej działaczy byli także po prostu biznesmeni, przedsiębiorcy. To była mniejszość, ale oni byli bardzo cenni, chociażby z tego względu, że mogli w sposób jeszcze dodatkowy wspierać tą Polonię, na przykład zatrudniając swoich, czyli po prostu Polaków, restauratorzy, których także przecież nie brakowało w międzywojennym Gdańsku, udostępniali nierzadko na spotkania, czy to towarzystw śpiewaczych, czy innych, własne lokale. Ludzie prowadzący sklepy mogli wspierać biedniejsze osoby na przykład produktami tymi czy innymi. Także było coś charakterystyczne. Podobnie jak rzemieślnicy, którzy także mogli wspierać, przyuczając do zawodu członków polskiej społeczności międzywojennego Gdańska.
Członkowie Polonii marzyli o polskim Gdańsku. To właśnie przedstawiciele Polaków z Gdańska ufundowali pierścienie, którymi dokonano zaślubin Polski z morzem w 1920 roku. To był luty.
Zaledwie kilkanaście dni wcześniej wszedł w życie traktat wersalski. Jednym z postanowień było stworzenie wolnego miasta Gdańska pod protektoratem Ligi Narodów. Nie byli z tego zadowoleni ani Polacy, ani Niemcy. I spór o Gdańsk stał się jedną z przyczyn II wojny światowej. Nastroje antypolskie odczuli także Ogryczakowie, podkreśla Dominika Ikonnikow.
Niewątpliwie początek można rozpatrywać już w momencie nasilenia się ataków na Polonię Gdańską. To już jest właściwie druga połowa lat 30. w wolnym mieście Gdańsku. Oczywiście im bliżej roku 1939, tym doskonale wiemy, że były tworzone listy działaczy, aktywistów Polonii Gdańskiej. Bardzo zresztą dokładne, ujmujące nie tylko czołowych działaczy, ale też często rodziny i osoby z nimi powiązane. Ogryczakowie mieli propozycję opuszczenia Gdańska przed wybuchem wojny. Zresztą doskonale wiedziano, że nadciągają chmury i ta kwestia konfliktu jest nieuchronna. Natomiast odmówili. Odmówili, ponieważ twierdzili, że oni muszą tu pozostać. Oni czuli swój patriotyczny obowiązek względem tego miejsca. Nie chcieli, byli z tym miastem bardzo mocno związani. I zapłacili za to wysoką cenę. Roman został aresztowany, tak jak inni działacze, 1 września 1939 roku. Ciężko pobity, Wiktoria Szule zmarł później w obozie w Nowym Porcie 30 września. Natomiast Apolonia w roku 1940 została zesłana do obozu koncentracyjnego Ravensbrück i trafiła tam zresztą z jedną z też czołowych gdańskich działaczek, bo z Balbiną Belwon. Trzeba też pamiętać o tym, że w momencie, kiedy była aresztowana, miała 64 lata. Było jej niezwykle ciężko, spędziła w obozie koncentracyjnym ponad 5 lat, trzykrotnie była wyznaczona do komory gazowej, udało jej się uniknąć wyroku śmierci. Krótko po wyzwoleniu w 1945 wyjechała do Szwecji ze szwedzkim Czerwonym Krzyżem, ale jak twierdziła, jej serce pozostało w Gdańsku, w związku z tym wróciła tutaj i korzystając z pomocy jednego z dawnych dyrygentów Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia, mieszkała w jego mieszkaniu we Wrzeszczu przy Jaśkowej Dolinie. Zmarła w wieku 74 lat i do końca twierdziła, że cieszy się, że tak spędziła życie, tak przeżyła je, ponieważ uważa, że nie można było tego zrobić w jej przypadku lepiej.
Jesteśmy przy ulicy Żabi Kruk, tu, gdzie właśnie mieścił się sklep Apolonii i Romana Ogryczaków. I tak naprawdę Roman rozpoczął tą taką drogę do śmierci bardzo blisko stąd, bo Wiktoria Szule mieści się zaledwie dwie przecznice dalej.
Dokładnie tak. Dawna żeńska szkoła imienia Wiktorii stała się miejscem kaźni Polonii Gdańskiej właśnie we wrześniu 1939. Z miejscem tym, jak wiemy, związanych jest wiele wspomnień dawnych Polaków gdańszczan. Zresztą wiele z nich przecież zawarł Bruno Zwara w swojej książce Gdańsk 1939. I wspomina zresztą tam również Ogryczaków w wielu aspektach oczywiście tego życia międzywojennego Gdańska. Między innymi również mówi o tym, że formalnie, urzędowo nazwisko ich zapisywało się Ogrydziakowie, ale ze względów takich polonijnych, a też po prostu społecznych, wszyscy przyzwyczajeni się mówili Ogryczakowie. To też taka jedna z mniej znanych informacji.
Dzisiejsza ulica Żabi Kruk od średniowiecza do 1945 roku nosiła nazwę Pogenpul. Numeracja nie była jednak taka sama jak dziś. Ówczesny budynek numer 5 był w innym miejscu niż szkoła mieszcząca się obecnie przy ulicy Żabi Kruk 5. Kolejne miejsca w Gdańsku związane z Ogryczakami to ulica Dolna, wtedy Hirschgasse na Dolnym Mieście, gdzie Roman prowadził zakład stolarski. Torturowany Wiktoria Szule przy obecnej ulicy Kładki na Starym Przedmieściu zmarł w obozie dla Polaków w Nowym Porcie. Żona pochowała go według jednego źródła na cmentarzu katolickim na Chełmie, według innego na cmentarzu przy ulicy Powstańców Warszawskich. Ona mieszkała pod koniec życia przy Jaśkowej Dolinie, zmarła w 1949 roku. Pochowano ją na cmentarzu ofiar hitleryzmu na Zaspie, gdzie spoczęły także ekshumowane szczątki jej męża. Imię Ogryczaków nosi jedna z ulic w Gdańsku, w dzielnicy Siódmy Dwór. Przy pomocy nawigacji wybrałam się ją zobaczyć. Z jakimże zdumieniem odkryłam, że mieszkałam przy tej ulicy przez 2 lata. Otóż imieniem Apolonii i Romana Ogryczaków nazwano uliczkę między akademikami Uniwersytetu Gdańskiego, ale adresy tych budynków przyporządkowano po bliskiej ulicy Polanki. Nie ma więc żadnego budynku przy ulicy Ogryczaków, tablicy z nazwą też nie znalazłam. Niby więc ci dawni polscy gdańszczanie są uhonorowani, ale jakoś tak nie do końca. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, a zrealizował Stefan Kotiuk.
pomorzanie polskiej niepodległości.